Cześć!
Z tej strony Martyna Stępińska
i Daniel Raszkiewicz.
Witajcie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż.
Na co dzień pracujemy w firmie rekrutacyjnej i chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży, budowania zespołu, rekrutacji, układania procesów i nowinek technologicznych.
Jeżeli ta tematyka Was interesuje, koniecznie zostańcie z nami.
Cześć Martyno.
Cześć Danielu.
Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Rekrutacja i Sprzedaż. W odcinku, w którym będziemy rozmawiać o czym, Martyno?
Będziemy dzisiaj rozmawiać o kwalifikacji. O kwalifikacji, czyli o jednym z etapów procesu sprzedaży. Etapów, który jest najbliższy mojemu sercu, nie ukrywam. Ze wszystkich etapów procesu sprzedaży jakoś tak ulubiłam go sobie najbardziej, więc chętnie o nim dzisiaj porozmawiam.
Cudownie, czyli nie będziemy rozmawiać o rozmowie kwalifikacyjnej, chociaż w sumie w pewnym stopniu można powiedzieć, że to jest taka trochę rozmowa kwalifikacyjna.
W pewnym stopniu tak. No tak jak już wspomniałam, rzeczywiście to jest jeden z etapów procesu sprzedaży, jeden z pierwszych etapów procesu sprzedaży, bardzo wczesnych, po którym tak naprawdę my możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nasz potencjalny klient to jest firma, której chcemy sprzedać lub powinniśmy sprzedać, czy też nie. Bardziej precyzyjnie, czy w ogóle nasza usługa jest dla tej firmy.
Jasne, czyli w ogóle to taki...
Tutaj sieje.
No właśnie, to idąc dalej tokiem herezji. Ważne, żeby zadać sobie jedno pytanie przy kwalifikacji, czy chcemy sprzedawać wszystko i każdemu? Jeżeli na to pytanie odpowiedzicie sobie tak, oczywiście, że tak, no to kwalifikacja nie jest dla Was i w sumie możecie dalej nie słuchać tego odcinka. Natomiast jeżeli borykacie się z takim problemem, że robicie bardzo dużo działań, macie dużo spotkań, telefonów, ofert, ale nie macie z tego w ogóle biznesu, nie macie z tego żadnych umów czy też nowych klientów, no to znaczy, że kwalifikacja jest dla Was, ponieważ powinniście się zastanowić, dlaczego nie sprzedajecie. No i tutaj pojawia się pytanie, które powinna zadać mi Martyna, ale zadam sobie je sam. Po co robić tą kwalifikację? No właśnie, i to jest pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć. Przede wszystkim, po co ją robić? Po to, żeby poprawić płynność pracy w dziale handlowym, żeby łatwiej analizować potrzeby klienta, żeby mieć w ogóle takie poczucie prognozowania sprzedaży, takiej realnej sprzedaży, a nie takiej pobożnej i życzeniowej. Ale też pozwala to odciążyć działy handlowe, które mogą wykonywać mniej tej pracy, mieć lepsze efekty. Pozwala się też to skupić na takich kluczowych klientach, bo jakby nie patrzeć, jeżeli sprzedajemy każdemu, no to wszystkich powinniśmy obsługiwać tak samo. Natomiast jeżeli są kluczowi klienci i ich zakwalifikujemy jako takich, to powinniśmy skupić się na nich bardziej. Ale też kwalifikacja pozwala nam zrozumieć w ogóle, które szanse sprzedażowe mają większą szanse powodzenia. No i przede wszystkim jesteśmy w stanie w ogóle zweryfikować konwersję, co jest dosyć istotne, jeżeli ktokolwiek liczy sprzedaż, tak to nazwijmy. No i jeszcze ostatnie pytanie, czy w ogóle klient potrzebuje usługi czy produktu, który świadczy? I podczas kwalifikacji na takie różne pytania możemy sobie odpowiedzieć. No dobrze, Martyno, ale kiedy w ogóle robić kwalifikację?
Zawsze.
Zawsze i wszędzie.
Zawsze i wszędzie. No dobrze, to pokrótce jak to u nas wygląda. My przeprowadzamy taką kwalifikację tak naprawdę od razu, kiedy słyszymy, że osoba po drugiej stronie, z którą rozmawiamy telefonicznie, jest zainteresowana rzeczywiście skorzystaniem z naszej usługi. Czyli jeśli jakkolwiek wyraża zainteresowanie kupnem naszej usługi, w ogóle się nad tym zastanawia, to pierwsze pytanie, jakie u nas się pojawia, to dlaczego? I to jest ten początek właśnie kwalifikacji. Czyli tak naprawdę nie zaczynamy od prezentacji firmy, nie zaczynamy od opowiadania, jacy jesteśmy fantastyczni i wspaniali, tylko zaczynamy właśnie od tego, żeby porządnie te kwalifikacje przeprowadzić. Więc ona się powinna właściwie automatycznie pojawiać w momencie, w którym jakakolwiek szansa sprzedaży do nas dociera. No i teraz właśnie te drogi dotarcia szansy sprzedaży. Zarówno w przypadku leadów, które pojawiają się z inboundu, czyli klientów, którzy po prostu zgłaszają się do nas i wyrażają zainteresowanie, ale też w przypadku naszych działań, takich aktywnych działań pozyskiwania klientów, na przykład cold callowo, też taka kwalifikacja powinna być przeprowadzona, czyli to nie znaczy, że kwalifikujemy tylko te osoby, które się do nas zgłaszają, żeby wiedzieć, z kim chcemy pracować, a z kim nie, ale również jeśli to my inicjujemy ten proces sprzedaży, to też mimo wszystko taką kwalifikację powinniśmy poprowadzić. I to wcale nie jest takie intuicyjne, bo czasami, kiedy zaczynamy zadawać te pytania właśnie kwalifikujące, to może się pojawić u klienta taka wątpliwość, no ale przecież to ty dzwonisz, to ty chcesz mi sprzedać. Więc warto też się zastanowić w ogóle nad tym, jak dobrze przeprowadzić te kwalifikacje, jak się do tego zabrać, żeby nie wzbudzić takiego poczucia, a jednocześnie, żeby móc właśnie przeprowadzić te kwalifikacje mądrze i sensownie i odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy jest szansa na współpracę z tymże klientem.
No właśnie, bo kwalifikacja to nie rozmowa kwalifikacyjna, czyli nie powinniście pytać swojego potencjalnego klienta o tym, jakim chciałby być zwierzęciem. Ale rzeczywiście te pytania trzeba zadawać, bo ja w ogóle jestem zwolennikiem takiej teorii, że kto zadaje pytania, ten prowadzi rozmowę i w sprzedaży przede wszystkim powinniśmy skupiać się na kliencie, więc skupiamy się na nim przede wszystkim zadając mu pytania, żeby lepiej zrozumieć jego potrzebę. Natomiast my, żeby rozumieć potrzeby klientów, kwalifikujemy te tematy. Jak je kwalifikujemy, Martyna?
My korzystamy z BANTA, z metody BANT, z metody, która jest dość popularna właśnie jako metoda kwalifikowania leadów sprzedażowych. U nas ona rzeczywiście sprawdza się dość dobrze. Jest jeszcze obudowana różnymi innymi pytaniami, innymi obszarami. Musiałam o tym powiedzieć. Ale tak, core tej kwalifikacji stanowi u nas BANT.
Ja BANTA traktuję jako swojego rodzaju pewne drogowskazy, czyli w których kierunkach powinniśmy kierować naszą rozmowę, żeby zakwalifikować dany temat. I takie kierunkowskazy są 4. Pierwszy to jest budżet, drugi to jest decyzyjność, trzecia to jest potrzeba, a czwarta to jest czas. I to są rozwinięcia angielskie akronimów BANT, tak? Czyli budget, authority, need i timeline. Jeżeli chodzi o budżet, to no musimy zweryfikować, czy potencjalny klient, z którym rozmawiamy, czy w ogóle go stać na usługę, którą my realizujemy, czy też produkt, który sprzedajemy, tak? Natomiast najgorszym pytaniem, od razu powiem, to jest zapytanie wprost, czy ma pan pieniądze, żeby kupić od nas usługę, ale można w bardzo sprytny sposób zapytać takiego klienta, porównując na przykład usługę, którą świadczyliśmy dla innego klienta w bardzo podobnym zakresie i ten budżet wynosił od kwoty A do kwoty B i czy ten budżet jest w ogóle dla niego akceptowalny. I odpowiedź tak lub nie od razu nam kwalifikuje ten temat.
Tak, ja tutaj rzeczywiście zgadzam się z tym, że warto jest wyjść tutaj jednak, mimo tego, że skupiamy się na pytaniach, to tutaj warto wyjść właśnie od wskazania po prostu, ile ta nasza usługa kosztuje. Możemy też zapytać klienta po prostu, jak sobie wyobraża współpracę z nami, tak? Czy ma takie doświadczenia, bo być może kupował podobne produkty czy podobne usługi i wie mniej więcej, jak to na rynku wygląda, ale warto jednak zadać to pytanie no po prostu w odpowiedni sposób, ostrożnie, a na pewno nie tak bardzo wprost, agresywnie. Zgadzam się.
No właśnie, to zadawanie pytań to w ogóle nie powinno być agresywne, bo to nie jest szkoła podstawowa, gdzie mamy odpytać tą osobę, tylko to naprawdę trzeba w umiejętny sposób zrobić. I w sumie gra sprzedażowa to zawsze jest gra na tym, jak miękko zadać pewne pytania, żeby uzyskać informacje. A o pieniądzach zawsze się ciężko rozmawia, więc tym bardziej trzeba tutaj sprytnie zadać pytania.
Tak jest.
Tyle. Idziemy na drugi drogowskaz.
Tak. Decyzyjność. No właśnie, i tutaj ponownie wracamy do tematu ostrożnego zadawania pytań, bo to też nie chodzi o to, żeby zadawać pytanie, czy rozmawiam z osobą decyzyjną w obszarze takim i takim. Dlaczego w ten sposób nie powinniśmy zadawać tego pytania? No bo od razu możemy urazić po prostu osobę, która rozmawia z nami, tak? No bo co, odpowie nam, nie jestem osobą decyzyjną. Czasami zdarza mi się, że słyszę podczas rozmowy z drugiej strony właśnie takie zdanie, nie jestem osobą decyzyjną, powinna pani rozmawiać z kimś innym na ten temat, no ale to nie zmienia faktu, że to pytanie nie powinno wychodzić ode mnie i to sformułowanie nie powinno wychodzić ode mnie. Więc jak można to zweryfikować? Po pierwsze, na wstępie można zapytać, z kim w ogóle moglibyśmy porozmawiać na temat takiej współpracy, czy na temat wdrożenia tej usługi. I najczęściej ta druga strona nam odpowie, czy to ona jest osobą, z którą powinniśmy rozmawiać, czy jednak przekieruje nas do innej osoby. I wtedy zupełnie na miękko trafiamy do osoby decyzyjnej. Jeżeli już jesteśmy na dalszym etapie, tak, i rozmawiamy w ogóle o tym, jak ta współpraca miałaby wyglądać, i dostajemy na przykład taką informację, proszę wysłać, nie wiem, mail, a ja muszę go przekazać dalej, to warto podpytać, czy na przykład ta osoba chciałaby się spotkać w jakimś większym gronie, może moglibyśmy jakoś pomóc w ogóle w przygotowaniu tych warunków, czy już na przykład na temat omówienia oferty powinniśmy kontaktować się z tą osobą, czy skierować się już do kogoś innego w organizacji, jak to u klienta wygląda. Ale zawsze warto podpytać po prostu w takiej formie, żeby zapytać, jak wygląda ewentualnie struktura, a nie czy pani decyduje o tym, czy będziemy współpracować, czy nie, bo to jest dramatyczne pytanie.
Tak, ono jest dramatyczne, rzeczywiście. I ten drogowskaz osoby decyzyjnej jest też dla mnie taki niejednoznaczny, bo to, że ktoś może nie być osobą decyzyjną, może być osobą opiniotwórczą w firmie, więc pomijając ją w tym całym procesie, w sumie jakby nie patrząc, pytając go o to, czy jest osobą decyzyjną, on powie, że nie, no od razu go umniejszamy. Natomiast pamiętać, że to może być osoba opiniotwórcza, więc tak naprawdę trzeba rozmawiać z każdym i z sekretarką też trzeba mieć czasami dobre relacje, nawet nie czasami, zawsze. Więc ważne jest to, żeby zweryfikować, czy osoba rzeczywiście jest tą, którą podejmuje decyzję, ale też trzeba delikatnie zweryfikować, czy być może to jest osoba opiniotwórcza, więc jeżeli ta osoba nie jest osobą decyzyjną, to nie przekreśla kwalifikacji, chciałbym podkreślić, bo to też nie tak działa, że jeżeli dany punkt nie jest spełniony, to od razu koniec, nie jest pan dla nas klientem, do widzenia.
Przede wszystkim tak. Nie zawsze możecie mieć możliwość, żeby w ogóle, nawet w całym procesie, porozmawiać z osobą, która ostatecznie na przykład podpisze umowę, tak? Czy ostatecznie się zgodzi na nawiązanie jakiejś współpracy, czy skorzystanie z danej usługi, czy z produktu. Ale jeśli będziecie rozmawiać z osobą, która będzie chciała być waszym ambasadorem, bo na przykład to do tej osoby właśnie kierowana jest wasza usługa, czy produkt, no to zdecydowanie jak najbardziej jest to proces sprzedaży, który może się zakończyć sukcesem. Wcale nie musi to oznaczać, że ta osoba ostatecznie złoży swój podpis właśnie na umowie.
Okej. To za tym w sumie możemy przejść płynnie. Wiem, że bardzo chciałaś powiedzieć o potrzebie, czyli o tym trzecim drogowskazie. Ja ci go oddam. Natomiast pamiętajcie, że ta osoba, która może być osobą opiniotwórczą, to ona może mieć problem, który trzeba rozwiązać i ona może mieć tą potrzebę. I nawet jeżeli nie ze sobą decyzyjną, to może wywrzeć nacisk taki, żeby skorzystać z waszej usługi. No właśnie, potrzeba. Martyno, jak to z tymi potrzebami?
Tak, ja bardzo lubię mówić na ten temat, bo dla mnie to jest temat szeroki i temat rzeka. I w ogóle, czy tak naprawdę przy kwalifikacji my powinniśmy badać potrzebę, czy raczej weryfikować problem, ból, z jakim się mierzy ten klient? No właśnie, to już jest pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Ale dla mnie ten obszar potrzeby to jest obszar, w którym mogę lepiej poznać osobę, z którą rozmawiam i organizację, w której pracuję. Tak? Jeśli rozmawiam już z naszego podwórka tutaj o usługach rekrutacyjnych, to ja po pierwsze chciałabym dowiedzieć się w ogóle, jak obecnie wygląda sytuacja nie tylko w temacie tej jednej rekrutacji, z którą klient ma jakąś dużą trudność i chciałby ją, nie wiem, zlecić do realizacji w firmie rekrutacyjnej. No nie, mnie interesują też inne rzeczy. Interesuje mnie choćby to, jak toczą się inne rekrutacje, czy w ogóle klienci dostrzegają szersze trudności, jeśli chodzi o pozyskanie kandydatów, czy to jest kwestia konkretnego typu stanowisk, czy na wszystkich stanowiskach jest trudno. Jeżeli na wielu stanowiskach jest trudno, to dlaczego akurat to stanowisko jest tak kluczowe, że zdecydowali się porozmawiać o współpracy. Więc nie chcę już tutaj wchodzić tak bardzo głęboko, ale faktycznie ten obszar potrzeby to jest dla mnie obszar, żeby z jednej strony zweryfikować, w czym mogę klientowi pomóc, czyli czy w ogóle moja usługa się tutaj sprawdzi, czego klient ode mnie oczekuje, jak sobie wyobraża tę współpracę i jednocześnie lepiej go poznać, żeby też móc być partnerem do rozmowy. I ja uwielbiam takie rozmowy, w których, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, w których bardzo długo rozmawiam na temat sytuacji w firmie, potrzeb klienta, trudności, z którymi się mierzy i ostatecznie ta kwalifikacja doprowadza do tego, że do tej współpracy nie dochodzi na tym etapie. Ale ja już dużo więcej wiem na temat tej organizacji i ja mam taką świadomość, że rozmowa mogła być na tyle wciągająca i interesująca dla tej drugiej strony, że jeśli kiedyś realnie ta potrzeba się pojawi albo jeśli kiedyś klient będzie chciał skorzystać z usługi, którą oferuję, to szybciej do mnie wróci niż w sytuacji, w której tylko zapytam, No, na jakie stanowisko ta rekrutacja ma być? No na takie. A dlaczego, z czym macie Państwo trudność? No z tym i z tym. Dobrze, to zrobimy. Albo dobrze, to nie zrobimy. I koniec.
Dobrze, to wyślę ofertę.
Dobrze, to wyślę ofertę. Tak, dokładnie tak. I też to krążenie wokół potrzeby, bólu, jakiegoś problemu, wyzwania, trudności, no to różnie możemy sobie to zaplanować w zależności od Waszych procesów sprzedaży, co chcecie tutaj tak naprawdę zbadać. Ale po pierwsze to pozwala zbudować zaufanie też po drugiej stronie, bo jeżeli w ogóle o tym rozmawiamy, zadajemy takie pytania i zadajemy je szczerze, bo nas to naprawdę obchodzi, a nie udajemy, że nas to obchodzi, bo chcemy jak najszybciej przygotować ofertę, ale naprawdę z ciekawością słuchamy tej drugiej strony, no to pozwala to zapoczątkować zaufanie do nas jako partnera we współpracy, w biznesie, a jednocześnie właśnie przechodząc do tej oferty, lepiej ją przygotować, wymyślić w ogóle, czy rozwiązanie, które możemy zaoferować, się tutaj sprawdzi, jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej, jak możemy na te różne trudności odpowiedzieć. Więc bardzo szeroko, wiem, może trochę za głęboko, ale rozmawiajcie po prostu, poznawajcie za głęboko klientów.
A ja to spłaszczę ogólnie, bo to, o czym powiedziała Martyna, tak to rzeczywiście wchodzimy tutaj już, u nas to jest kolejny proces, kolejny etap w procesie sprzedaży, czyli badanie potrzeb, i rzeczywiście tutaj możemy sobie zainicjować go, ale do czego tutaj w bancie z mojej perspektywy jest ta potrzeba do zweryfikowania? Po to, żeby się dowiedzieć, czy usługa, którą oferujemy, na pewno rozwiązuje tę potrzebę. Hipotetycznie, jeżeli firma chce zatrudnić specjalistów IT przykładowo i chce to zrobić na zasadzie body leasingu, to być może my nie jesteśmy w stanie zagwarantować tej usługi w ten sposób. Możemy zrobić to w ramach rekrutacji stałej, czyli bezpośrednio zatrudnienie do klienta, ale nie jesteśmy w stanie zrobić body leasingu, więc potrzeba jest jak najbardziej, ale nie jesteśmy w stanie jej spełnić. No i jakby nie patrzeć, trzeba ten temat odpuścić, jeżeli wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I każda firma, nieważne czy sprzedajecie produkt czy usługę, jesteście w stanie sobie zaklasyfikować pewne sytuacje, w których po prostu nie sprzedajemy, bo nauczyliśmy się, że tego typu tematy u nas po prostu nie zakończają się sukcesem, więc ta potrzeba powinna tutaj na bardzo takim podstawowym poziomie być poruszona, czy my jesteśmy w stanie tą potrzebę zaspokoić zasobami w firmie, produktem, który mamy, czy możliwością modyfikacji tego produktu. Si?
Si.
Si. Idziemy dalej. Mój ulubiony punkt, czyli czas. Dlaczego? Dlatego, bo dlaczego ja wdrożyłem w ogóle Banta u nas w procesie sprzedaży? Ponieważ handlowcy bardzo lubią tak pobożnie sobie określać procesy sprzedaży, że tutaj ktoś się odezwał i on powiedział, że kupi, no i powiedział, że kupi, ale kiedy? No nie wiem, ale powiedział, że kupi. Więc ten czas jest tu kluczowy z perspektywy w sumie szefa sprzedaży, ale też powinien być z perspektywy handlowca, bo on sobie prowizję powinien liczyć na podstawie tego, kiedy ten klient potencjalnie ode mnie kupi. Więc zapytanie w ogóle, a kiedy pan planuje w ogóle zrealizować tą potrzebę, tą naszą usługą lub produktem, który chciałby pan kupić? No i wtedy ta odpowiedź kwalifikuje w ogóle, czy to jest temat na ten miesiąc, na ten kwartał, a może w ogóle na przyszły rok, bo klient robi dopiero rozeznanie, tak? Więc czas jest bardzo istotny. Ja bardzo lubię pytać o to, kiedy klienci planują wdrożyć daną usługę lub kupić produkt, bo wtedy no, bardzo się rozjaśnia sytuacja, czy ten klient w ogóle jest w procesie zakupowym swoim, tak? Bo to trzeba odwrócić, nie tylko proces sprzedaży nasz, bo my możemy sprzedawać, ale nie sprzedamy nic, jeżeli klient nie zacznie kupować. Więc jeżeli zapytamy o czas, to wtedy się dowiemy, czy ten proces zakupu u niego w ogóle już jest.
Najwspanialsza odpowiedź, jaką handlowiec może usłyszeć na pytanie, kiedy planuje pan rozpocząć współpracę, wdrożyć rozwiązanie? Na kiedy to rozwiązanie jest potrzebne? Na wczoraj. To jest najwspanialsza odpowiedź.
Wtedy wiadomo, że trzeba z procesem sprzedaży przyspieszyć.
Tak jest.
Dobra, to teraz może Martyna, powiedzmy o tych najczęstszych błędach, bo my wdrażając Banta też popełniliśmy dużo błędów, i Martyna, i ja, i robiliśmy, no, babole to powiedzmy, tak sobie to nazwijmy. Jakie te babole robiliśmy?
No ja dalej pracowałam w szkole, to znaczy odpytki robiłam. Robiłam sprawdziany i kartkówki i odpowiedzi ustne, czyli czy jest budżet? Czek. Czy jest potrzeba? Czek. No jak tam się trzy zgadzały, to do przodu. Zadawanie pytań w takiej formie sztywnej, nie do końca rozumiejąc, po co ja te pytania zadaję. I na to też, znaczy, inaczej, to nie chodzi o to, że ja nie rozumiałam gdzieś tam na poziomie świadomości, bo Daniel wdrażając Banta opowiadał nam o tym i wyjaśniał, po co w ogóle mamy zadawać te pytania, ale jakoś intuicyjnie nie do końca potrafiłam to zrobić rzeczywiście z wyczuciem i byłam skupiona na tym, że mam zadać 4 pytania, a nie na tym, co też klient na te pytania odpowiada. Więc czasami było tak, że ja te pytania zadawałam, a nie do końca później potrafiłam na nie odpowiedzieć, mimo tego, że klient odpowiedział. Tak? Więc z jednej strony zadawałam te pytania na sztywno i nie do końca się wsłuchiwałam w odpowiedzi. Więc to był mój podstawowy problem, podstawowy błąd. A u Ciebie, Danielu?
Tak naprawdę określenie kryteriów. Ile ma tych kryteriów być spełnionych, żeby dany temat zakwalifikować lub nie? Dla mnie też dużym problemem na początku było, czego jednak nie kwalifikować, bo my nie mieliśmy stworzonej takiej klasyfikacji tematów, no, w których być może nie jesteśmy najlepsi i wypadałoby powiedzieć, że może są inne firmy lepsze pod tym względem, do których powinniśmy kierować klientów, więc to trochę czasu zajęło, żeby zrozumieć, że pewne tematy trzeba odpuścić. A my obecnie mamy stworzoną taką listę tematów, których po prostu się nie podejmujemy. I to zajęło sporo czasu. Więc to, co jeszcze z mojej perspektywy było problematyczne, to rzeczywiście, że handlowcy robili tą kwalifikację, ale nic za nią później nie szło. No i po co nam ta kwalifikacja, skoro później i tak dzieje się ten standardowy proces sprzedaży, czyli wyślij ofertę i czekaj na decyzję. Więc ta kwalifikacja jest potrzebna do tego, żeby w ogóle zacząć rozumieć, jak klient kupuje i żeby zrozumieć też, komu powinniśmy sprzedawać, a komu nie sprzedawać.
Tak, tutaj ta świadomość, to o czym mówisz, świadomość tych kryteriów jest bardzo ważna, bo pamiętajmy, że handlowcy są taką grupą, która doskonale potrafi uzasadniać istnienie różnych procesów sprzedaży i znajdzie mnóstwo powodów, dla których te procesy sprzedaży trwają rzeczywiście, więc jeśli dobrze rozumiemy i widzimy wartość, jeżeli nasz dział handlowy widzi wartość tej kwalifikacji, to po prostu będzie miał świadomość tego, że nie ma sensu tego przedłużać w niektórych przypadkach.
Dobra, Bant pozwala nam zmierzyć konwersję, pozwala tak naprawdę zrozumieć realnie, jak sprzedajemy, komu sprzedajemy, no i pozwala zmodyfikować proces sprzedaży, go udoskonalać, więc bardzo przydatne narzędzie, bardzo fajne, zachęcamy do skorzystania z niego. Jest bardzo dużo też materiałów w sieci, jeżeli chodzi o Banta, więc na pewno je znajdziecie. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie kwalifikacji tematów lub zgadzacie się, nie zgadzacie z tym, to ja chętnie z Wami podyskutuję, bo razem z Martyną no lubimy Banta i ogólnie kwalifikacje tematów. Lubimy Martyną?
Ja uwielbiam nie tylko Banta, ale też całą resztę, która w tej kwalifikacji jest i po prostu jak opętana zawsze mówię, że to jest najważniejszy etap procesu sprzedaży, więc bardzo chętnie porozmawiam.
No i cudownie, więc z tym pozytywnym aspektem opętana Martyna i opętany Daniel kończymy. Miał być krótko i na temat, ale w sumie to uznajmy, że ten odcinek nie jest z tej serii.
Oj, nie jest też aż tak bardzo długo.
No, otóż to. Dziękujemy bardzo za odsłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.
Do usłyszenia.
Cześć. Stop.